Dobrze. To dzisiaj zaczynamy serię, która nazywa się Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią. Powiem wam, że ja 22 lata temu, 1 marca w 97 roku, znaczy 1997 roku, czytałem wieczorem książkę chrześcijańską, która opowiadała o końcu czasów. Ta książka opowiadała o końcu czasów, nazywała się Zastępy piekielne maszerują, autorstwa Ricka Joynera. I czytając tą książkę, przyszło do mojego życia tak potężne i olbrzymie przekonanie, że pewnego dnia ja umrę. I kiedy ja umrę, to ta książka opisywała, że będę musiał stanąć przed Bogiem i mówiąc językiem wojskowym, zdać sprawę ze swojego życia. I my bardzo często myślimy o tym, że Bóg jest naszym ojcem, który nie ma nic innego do roboty, tylko ma spełniać nasze jakieś zachcianki, jakieś oczekiwania, jakieś różne rzeczy. I to jest taki dobry, kochany tatuś, bo on jest dobrym ojcem. Bo on jest naszym tatusiem. Bo on jest Bogiem, który poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest fakt. Natomiast jest jedna cecha Pana Boga tak często omijana, szczególnie w świecie chrześcijańskim, że pewnego dnia my wszyscy odpowiemy przed Bogiem i zdamy sprawę ze swojego życia. Czy jesteś człowiekiem wierzącym, czy jesteś człowiekiem niewierzącym, będziesz musiał zdać sprawę z twojego życia. I powiem ci, że tutaj nie ma żartów. To się stanie. Możesz w to nie wierzyć. Ty możesz nie wierzyć w to, że jutro będzie padał deszcz. I co to zmieni, że ty w to nie będziesz wierzył? Jesteśmy wszyscy ograniczeni, jeśli chodzi o nasze pojmowanie, jeśli chodzi o nasze zrozumienie, jeśli chodzi o wiele rzeczy. Ale chcę ci coś powiedzieć. Pewnego dnia staniemy przed Bogiem i będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia. I jeśli w pewnym momencie w czasie tego kazania wyjdziesz, to możesz wyjść przestraszony, dlatego poczekaj do końca. Okej? Poczekaj do końca. A John Bevere, autor wielu książek, pewnego razu był w Brazylii. Kiedy był w Brazylii, był na konferencji pastorów i było tam kilka tysięcy pastorów, kilka tysięcy liderów i było tam niesamowite uwielbienie. Ludzie byli naprawdę nakręceni Bogiem, po prostu byli podekscytowani Bogiem, chcieli Mu oddawać chwałę, chcieli Mu Go wywyższać, wysławiali Go, skakali, oddawali Bogu chwałę. I John Bevere kolejnego dnia, kiedy siedział z ósemką głównych pastorów z tej całej konferencji, to okazało się, że tych ośmiu pastorów jest odpowiedzialnych za całą denominację, za cały ruch kościołów w Brazylii, który rozpoczął się 16 lat temu od jednego człowieka. Ten ruch liczył 300 tysięcy ludzi. 300 tysięcy ludzi oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi, było częścią tego kościoła. I John Bevere mówi, w ciągu 16 lat od jednego człowieka to wszystko się zaczęło, a teraz tam jest, to nie są ludzie, którzy chodzą, bo mama chodziła. To są ludzie, którzy chodzili, którzy wybrali, że oni chcą tam być. I John Bevere spytał głównego lidera z tych ośmiu, mówi, ale jak to się stało? I on powiedział tak, bo wy w swoich europejskich kościołach, w swoich amerykańskich kościołach skupiacie się tylko na doczesnym życiu chrześcijanina. Ale nie mówicie nic. Nie głosicie kazań o tym, że pewnego dnia każdy człowiek stanie przed sądem i odpowie za to, jak wyglądało jego życie. Że przyjdzie taki moment, że przyjdzie taki dzień, że to nastanie. Nie mówicie nic o nagrodach z tym związanych, nie mówicie właśnie o odpowiedzialności, którą my niesiemy jako chrześcijanie i nie mówicie ludziom niezbawionym o tym, że przyjdzie taki dzień, że to wszystko się skończy i każdy z nich będzie osądzony za swoje życie. Bardzo ciekawa rzecz. C.S. Lewis powiedział taką mądrą rzecz. autor opowieści z Narni. Jeśli przeczytasz historię, to zauważysz, że chrześcijanie, którzy osiągnęli najwięcej w tym obecnym świecie, to są ci, którzy myśleli najwięcej o przyszłym świecie. Chrześcijanie, którzy osiągnęli najwięcej w obecnym świecie, to są ci, którzy głównie myśleli, najwięcej myśleli o tym przyszłym świecie. O tym, co ich czeka. Moment, kiedy przestaliśmy myśleć o przyszłym świecie, to moment, kiedy staliśmy się tak bardzo nieskuteczni w tym świecie. I dzisiaj chciałbym, abyś zaczął myśleć zupełnie inaczej o swoim życiu niż do tej pory. To wszystko kiedyś się skończy. To wszystko kiedyś się skończy. Śmierć jest czymś, co jest nieodwołalne. To się stanie w twoim życiu. Niektórzy z nas są bliżej końca, niektórzy z nas są dalej końca. Jakkolwiek nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi, prawda? Okazuje się, że historia świata pokazuje nam, że wiek nie determinuje końca. Że jakby moment śmierci to nie jest moment, który sobie jesteś w stanie zaplanować i wybrać. To się dzieje absolutnie, absolutnie niespodziewanie. To przychodzi do nas zupełnie w niespodziewany sposób. A więc jest to czymś niesamowicie istotnym i chciałbym, abyś bardzo mocno skupił się, abyś słuchał, bo tutaj chodzi o twoje życie. Bo tutaj chodzi o twoje życie. I kiedy mówimy o śmierci, to chciałbym, abyśmy przyjrzeli się koncepcji, co z nami się dzieje po śmierci. Jest wiele koncepcji na temat śmierci i chciałem, żebyśmy się temu przyjrzeli. Pierwsza koncepcja nazywa się uniwersalizmem. Uniwersalizm oznacza, że każdy będzie zbawiony, ponieważ Bóg jest zbyt miłościwy, aby kogokolwiek wykluczyć z nieba. To jest pogląd uniwersalizmu, że każdy będzie zbawiony bez względu na wszystko. Tak, to jest bardzo wygodny pogląd, bardzo fajny pogląd, jakkolwiek jest nieprawdziwy i jest niebiblijny. On jest nieprawdziwy i niebiblijny, dlatego że Biblia nie mówi, że każdy będzie zbawiony. Biblia mówi, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony, ale nie każdy będzie zbawiony, ponieważ mamy wolną wolę. Po drugie, drugi pogląd to jest tak zwany restauracjonizm. Restauracjonizm oznacza, że kara piekła nie będzie karą wieczną, ale czasowym doświadczeniem, którego celem ma być oczyszczenie grzesznika, aby przystosować go do życia w niebie. To jest taki pogląd. Pogląd jest taki, że wylądujesz w piekle, ale nie na zawsze, tylko na chwilę. I kiedy wyjdziesz już z tego piekła, kiedy będziesz już wyczyszczony, oczyszczony, to wyjdziesz z tego piekła i wtedy przejdziesz do nieba. Totalnie jest to antybiblijne, ponieważ historia nawet o Łazarzu i bogaczu pokazuje nam, że kiedy umarł Łazarz, kiedy umarł bogacz, tak, to jest Ewangelia Łukasza, bogacz by chciał przejść do nieba, ale już nie było takiej opcji. Totalnie niebiblijny pogląd. Trzeci niebiblijny pogląd to jest tak zwany pogląd drugiej szansy. Wszyscy otrzymują drugą szansę przyjęcia zbawienia. Pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Eschatologia, czyli nauka o końcu czasów, mówi o tym, że kiedy my umrzemy, to będzie też taki moment, kiedy wszyscy zmartwychwstaną na sąd. Tak? To nie jest tak, że ty umrzesz i koniec. Nie. Każdy człowiek będzie wzbudzony z martwych, aby stanąć przed sądem. I nauka drugiej szansy mówi o tym, że pomiędzy twoją śmiercią a zmartwychwstaniem będziesz miał jeszcze możliwość zbawienia. Fantastyczne, świetne, cudowne, które znowu zabiera odpowiedzialność z naszego życia za doczesne życie. Totalna nieprawda. Czwarty pogląd, bardzo częsty to jest pogląd ateistyczny, tak zwany anihilacjonizm. Określony, że bezbożni zostaną zatraceni, tak chrześcijanie na to patrzą, bezbożni zostaną zatraceni i zostaną unicestwieni. Czyli człowiek umierając wpada w niebyt. Nie ma cię. Znikasz. Znika twoja świadomość, znikasz. Nie ma nic. Absolutnie nic. To jest anihilacjonizm. Bardzo często pogląd ateistyczny. Kolejny pogląd, który ja uprawiałem przez kilka lat, to jest reinkarnacja. Urodzimy się w innej postaci, lepszej bądź gorszej. Wszystko zależy od tak zwanego prawa karmy. A więc jeśli ja tutaj na ziemi, żyję życiem, powiedzmy, relatywnie rzecz biorąc dobrym i jest więcej moich dobrych uczynków, no to mam szansę, że moje kolejne wcielenie, moja kolejna inkarnacja, bo inkarnacja to jest wcielenie, moje kolejne wcielenie będzie już w lepszej formie. Czyli na przykład, a bardzo popularny w hinduizmie jest to, że są ludzie, często mnisi, którzy chodzą z miotłami i zmiatają przed sobą wszystkie owady na lewo i prawo, no bo jeden z tych owadów to może być na przykład twoja ciocia, tak? Albo teściowa twoja, która jest w takiej wcieleniu. To wszystko zabiera odpowiedzialność twojego doczesnego życia. I ostatni pogląd, wręcz narodowy, to jest tak zwany czyściec. Wierni Bogu potrzebują procesu oczyszczenia, zanim osiągną odpowiedni stan, by znaleźć się w Bożej obecności. Oczywiście, żeby przyspieszyć ten proces czyśćca, no to jest cały system wykupywania mszy za zmarłych, aby te twoje datki i msze, czyli ofiara składana w twojej intencji, abyś mógł już po prostu jak najszybciej z tego czyśćca trafić do nieba. Bez komentarza. Uważam, że jest to jednak, pomimo tego, że to jest najbardziej popularny pogląd, to jest najbardziej okropny pogląd. Gdzie twoje pieniądze, szczególnie twojej rodziny, mają wykupić cię z miejsca oczyszczenia, abyś trafił do nieba. Biblia jest prosta i klarowna. Biblijny pogląd na temat śmierci jest prosty. Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 27 do wersetu 28. Jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd? Amen. Proste. Człowiek raz umiera, nie dwa razy, nie trzy razy, nie pięć razy, nie dziesięć razy. Człowiek raz umiera, a potem czeka cię sąd. Tak Chrystus raz złożony w ofierze, nie co tydzień, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują. Nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Czyż to nie jest piękne? Czyż te dwa wersety nie są piękne? Posłuchajcie jeszcze raz. Człowiekowi postanowiono, że raz umiera, a potem czeka go sąd. Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, on wziął grzechy wielu. Paweł mówi w liście do Koryntian, że Chrystus stał się grzechem zamiast nas. On stał się grzechem zamiast nas. Drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas to, że my jako chrześcijanie, jeśli był taki moment w twoim życiu, że poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to ty nie staniesz przed sądem, ty nie staniesz przed Bogiem w kwestii twojego zbawienia bądź potępienia. Ty staniesz przed sądem, aby być rozliczonym, to będziemy mówić o tym chyba za dwa tygodnie, za kilka rzeczy, za które Bóg rozlicza ludzi, kiedy stajesz przed jego sądem, ale nigdy nie jesteś rozliczany w kwestii zbawienia, ponieważ twoje zbawienie dokonało się tu i teraz. Każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest człowiekiem zbawionym. I nie będziesz pociągnięty do sądu. To nie jest tak, że my wyczekujemy, czy Bóg nas zbawi, czy Bóg nas nie zbawi. Absolutnie nie. Każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi, nie będzie sądzony w kwestii zbawienia bądź potępienia, ale w kwestii rozliczenia ze swojego życia. I mamy taki konflikt pomiędzy wiarą i zachowaniem. I w tej wierze i zachowaniu chciałbym wam podać trzy punkty. Po pierwsze, twój wybór na ziemi określa, gdzie spędzisz wieczność. Okej? Zobaczcie, jak w te wszystkie koncepcje śmierci, które oddalają, prokrastynują, przekładają ten temat że po śmierci będzie jeszcze moment, kiedy będzie można zmienić swoje życie, kiedy będzie można zmienić swoje przeznaczenie. To są mrzonki, to jest nieprawda. To jest totalna nieprawda. Decyzja o twojej wieczności jest podejmowana tutaj na ziemi, dopóki żyjesz. Dopóki żyjesz, toczy się walka o twoje przeznaczenie w wieczności. Dopóki żyjesz. Jak umrzesz, nie ma już szans zmienić twojego przeznaczenia. Nie ma żadnych, ale to żadnych szans. Tak mówi Biblia. Jezus nie umierał za nasze grzechy po to, aby dać szansę umarłym później, kiedy oni umrą, tak? Aby oni później jeszcze mogli zmienić swoje. To sobie żyjesz po prostu jak chcesz tutaj na ziemi, bo masz jeszcze szansę. I to jest takie myślenie. To jest bardzo często takie myślenie ludzi. Zauważcie jedną rzecz, że my myśląc o śmierci przekładamy ten temat na jutro. A kolejnego dnia znowu będziemy przekładać na jutro. A za dwa dni znowu będziemy przekładać na jutro. Kiedyś, jak będę starszy, zajmę się Panem Bogiem. Powiem ci tak, kto ci powiedział, że będziesz starszy? Kto ci powiedział, że będziesz starszy? Kto ci powiedział, że śmierć dotyka ludzi powyżej 40 roku życia? Nikt ci tego nie opowiedział, nikt ci tego nie obiecał. Biblia mówi wręcz przeciwnie, bądź ciągle gotowy. A więc twój wybór na ziemi określa, gdzie spędzisz wieczność, tu i teraz. Dzisiaj możesz podjąć decyzję, chcę poddać moje życie Jezusowi Chrystusowi. Chcę, aby On był Panem mojego życia. Wyznaję Go jako mojego Pana, wyznaję Go jako właściciela mojego życia. On przychodzi do twojego życia i On zaczyna od wewnątrz przemieniać twoje życie. Nie zmienisz tego nigdy indziej. Posłuchaj, tu my mówimy o zbawieniu człowieka, my mówimy o wiecznym przeznaczeniu moim i twoim. To są poważne rzeczy. Nie da się o niczym bardziej poważnym mówić. Po drugie, wiara, twoja wiara, czyli zaufanie, określa, gdzie spędzisz wieczność. Gdzie spędzisz wieczność? List do Efezjan, 2:8-9. To jest teologia Pawła, która mówi o tym, że z łaski jesteśmy zbawieni. Przez wiarę. Co to oznacza, że jesteś zbawiony z łaski? Łaska to jest niczym niezasłużona przychylność Boga. Łaska to jest Boży dar. Na łaskę nie da się zapracować. Łaska to jest coś, że ktoś ci coś daje i nie pragnie niczego w zamian. To jest łaska. To jest za darmo. Cały Stary Testament opierał się wokół 613 praw. I Żyd, żeby był zbawiony, musiał po pierwsze zaufać Bogu, ale był też zobligowany do tego, aby wypełniać przykazania. To było nierealne. To było stare przymierze. To było przymierze nieprzemienionych serc. Natomiast Nowy Testament to jest miejsce, kiedy Bóg przemienił nasze serca. Jeremiasz zapowiadał, że przyjdzie taki czas, że zawrę z moim ludem przymierze, takie, które będzie polegać na tym, że dam im serca mięsiste, a prawa nie będą zapisane na tablicach, ale prawo będzie wypisane w ich sercach. I każdy chrześcijanin tego doświadczył. Oddając swoje życie Jezusowi, nagle ty zaczynasz rozumieć, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. A więc jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem. Bóg mówi, nie możesz sobie na to zasłużyć. Ani 13 wielkich piątków, ani 40 odpustów, ani 60 mszy w twojej intencji nie jest w stanie, ani sakramenty nie są w stanie zapracować na twoje zbawienie. To jest bardzo proste. To jest fabryka usług religijnych. To jest bardzo proste. Idę, no to niech mnie tam ochrzczą, tak? Niech mnie teraz bierzmują, a teraz niech mi zrobią to, a teraz niech mi zrobią to, a teraz już umieram, no to ostatnie namaszczenie. No, a później niech mnie pochowają i później powiedzą o mnie, że no to pomódlmy się o naszego brata, który dzisiaj jest w czyśćcu, ale módlmy się, aby za 6000 lat był już w niebie, żeby Bóg oczyścił go ze swoich grzechów. Co to jest? Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. W dziele zbawienia nie ma żadnej twojej zasługi. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie naszych uczynków, jesteśmy zbawieni na podstawie jednego uczynku. Tym jednym uczynkiem jest Syn Boży, który przychodzi na ziemię i staje się doskonałą ofiarą reprezentującą wszystkie ofiary przez cały Stary Testament. Jest złożony w ofierze, staje się grzechem za nas, staje się potępieniem za nas i daje nam zbawienie. I tobie nic do tego. Jedyne, co możesz zrobić z darem, możesz wyciągnąć swoją rękę i poprosić. Amen? Jakże pyszne jest to, że my myślimy, że my jesteśmy sobie sami w stanie zapracować na nasze zbawienie. A więc wybór na ziemi określa, gdzie spędzisz wieczność. Konkretnie twoja wiara określa, gdzie spędzisz wieczność. Tam, w czym położysz zaufanie, to cię wyślę w miejsce twojego przeznaczenia w wieczności. Ja pokładam i chcę pokładać moją ufność w Jezusie Chrystusie. Nie w ZUS-ie, ale w Jezusie Chrystusie. Okay? Ja chcę zaufać całkowicie Jezusowi, jeśli chodzi o moją wieczność. W Nim pokładam moją ufność i to określa miejsce mojego przeznaczenia. I kolejna rzecz. Moje zachowanie na ziemi, moje życie na ziemi określa, jak spędzę wieczność. Moje zachowanie, moje życie na ziemi nie określa, gdzie spędzę wieczność, ale określa, jak spędzę wieczność. To jest zasadnicza różnica. Kolejna ważna rzecz. Czujesz, że to jest o tobie? Jak nie, to nie jesteś homo sapiens. Ostatnio widziałem na YouTubie taki filmik, że chodził człowiek i przeprowadzał wywiady z ludźmi. Mówi, co by było, gdyby twój ksiądz był homo sapiens. No, mówi, no nie, no to w tym momencie odeszłabym z takiego kościoła. Nie, nie, nie. Kolejna osoba mówi, no jak, homo sapiens? Homo sapiens? No ja wiem, Bóg kocha wszystkich, ale bez przesady. Nie, nie, nie chodziłabym. Chodziłabym. Kolejna osoba, no co by pani zrobiła, gdyby pani ksiądz był homo sapiens? O, jak byłby homo sapiens? No ja nie wiem. Ja ich toleruję, ale bez przesady. Jak nie rozumiesz, to homo sapiens to jest po prostu człowiek. A więc każdy będzie sądzony. Kolejny duży punkt. Księga Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, 14 werset. Posłuchajcie. Gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Nad każdą rzeczą skrytą, czy dobrą, czy złą. Salomon mówi w prosty sposób. Nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Nad każdą rzeczą skrytą, czy dobrą, czy złą. To jest w ogóle końcówka księgi Koheleta, końcówka księgi Kaznodziei Salomona, zależy od Biblii. I całe 12 rozdziałów Salomon mówi, no co jest lepszego niż jeść i pić? Co jest lepszego niż kobiety? I on tak opisuje różne uciechy ludzkie i opisuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cała ta księga w 12 rozdziale kończy się w taki sposób. Nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Fajnie, że tak żyjesz, ale pamiętaj. Nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 27 werset. Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami. Teraz posłuchajcie. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Jezus przyjdzie i odpłaci każdemu według jego czynów. Okej? Słuchajcie dalej. Księga Objawienia, 22 rozdział, 12 werset. To jest ostatnia księga Biblii. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną i oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Zauważcie, że tu się ciągle pojawia słowo każdy. Tak? To nie jest to, że niektórzy, niektóre, każdy. Kolejna rzecz, Biblia wyraża się w taki sposób, że wszyscy. A umarłych wydało morze, tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych. I wszyscy zostali osądzeni. Wszyscy zostali osądzeni, każdy według swoich czynów. Reasumując to wszystko. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Twoja decyzja odnośnie zbawienia dokonuje się tutaj na ziemi. Na ziemi dokonuje się to, że możesz być człowiekiem zbawionym, a jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jesteś człowiekiem potępionym. Przepraszam, ale tak mówi Biblia. Jezus umierając na krzyżu, Biblia mówi o tym, że On dał prawo tym, którzy w Niego wierzą, aby stali się dziećmi Bożymi. Ty masz taką możliwość, możesz z tego dzisiaj skorzystać. Kolejna rzecz jest taka, że ludzie wierzący, kiedy umierają, nie są osądzani w kwestii wieczności, gdzie spędzą wieczność, ale są osądzani, jak spędzą wieczność. No ja tak średnio to widzę, żeby z apostołem Pawłem sobie chodzić po niebie razem i być w tym samym miejscu. Albo z niektórymi męczennikami. Wiecie, dzisiaj w czasie tego kazania kilku chrześcijan zostanie ściętych na całym świecie. Dlatego, że chrześcijaństwo nigdy nie było tak bardzo prześladowane, jak jest teraz. Wszyscy zostaniemy osądzeni. 20 rozdział Ewangelii, przepraszam, Apokalipsy, 13 werset. A umarłych wydało morze tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych i wszyscy zostali osądzeni. Każdy według swoich czynów. A co z wierzącymi w Chrystusa? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset. Chcę, żebyście budowali to przekonanie mocno na Biblii. Nie na moich myślach, tylko na Biblii. On bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Okay? Będziemy sądzeni według naszych uczynków, ale nie w kwestii zbawienia. Skoro nazywacie go ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec niego. Piotr mówi tak, skoro nazywacie Boga ojcem, fajnie, fajnie, ale żyj takim życiem, że co? Abyście żyli w sposób świadomy i odpowiedzialni wobec niego. Wiecie, każda licząca się korporacja, dyrektor danego działu od czasu do czasu spotyka się z pracownikami i następuje tak zwany feedback, czyli informacja zwrotna. I rozmawia z ludźmi. To się dzieje, to jest normalne. Że szefowie spotykają się z tobą i się pytają, co robisz w pracy. Patrzą na twoje wyniki, patrzą, no nie za bardzo ci idzie, musimy cię zwolnić. Tak? Jesteśmy sprawdzani. Cały system szkolny, jesteś non-stop sprawdzany. Sprawdzana jest twoja wiedza. Uczą cię odpowiedzialności. Jeśli się nauczysz, to zdasz. Jeśli się nie nauczysz, to nie zdasz. I to nie jest miłe, to nie jest fajne. Pamiętam te momenty na studiach. Przychodzisz, jesteś ty, czterech ludzi, którzy cię egzaminują. Jesteś sam, totalnie sam. I każdy z nich może ci zadać pytanie, jakie sobie chce, jakie mu strzeli do głowy. Jesteśmy non-stop egzaminowani. Jesteśmy non-stop sprawdzani, co dopiero z Panem Bogiem. To nas uczy odpowiedzialnego życia. A więc. Jedna ważna myśl. Oddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś człowiekiem zbawionym. Czyli wylądujesz w niebie. Ale twoje zbawienie nie usuwa konieczności stanięcia przed sądem i zdaniem sprawy przed Bogiem. To jest czasami nasze naiwne i głupkowate myślenie, że zbawienie jest wszystkim. Absolutnie nie. Bóg nie chce tylko, żebyś poddał swoje życie do Jezusowi, a później jakoś przetrwał w chodzeniu do kościoła. Wbijesz raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, no i sobie tak żyjesz, byle utrzymać to zbawienie, no żyje sobie jak chce, sobie żyje, ale byle dotrwać do końca. Chcę ci coś powiedzieć, zbawienie to nie jest koniec. Ty jesteś zbawiony po coś. I ty będziesz rozliczony z tego właśnie po coś. Będziesz rozliczony z tego właśnie po coś. I drugi list do Koryntian, 5:10. To jest kluczowa rzecz. Wszyscy bowiem musimy stanąć, jest mowa o chrześcijanach, przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Co to oznacza? Teraz, kiedy byliśmy na kongresie, jednym z wykładowców był profesor historii starożytnej Wojtek Gajewski, który jest pastorem kościoła w Fromborku. On studiuje historię starożytności i zajmuje się głównie domostwami i rodzinami w starożytności. Tak się złożyło, że się bardzo zaprzyjaźniliśmy, a więc mogłem sobie wiele rzeczy przekonsultować z nim odnośnie tego, co głoszę. Generalnie jak głosisz kazanie i masz takiego człowieka, który siedzi sobie w pierwszym rzędzie obok, to uwierz mi, ciśnienie ci się podnosi bardzo wysoko, bardzo wysoko. Człowiek genialny. Genialny. Po prostu jego wykłady to było mistrzostwo świata. I on mi powiedział, że to słowo Trybunał Chrystusa, to słowo Trybunał, to jest greckie słowo bema. Łatwo zapamiętać. Zapamiętaj sobie bema. I to greckie słowo bema według konkordacji Stronga oznacza stopień, schodek, trybunę bądź trybunał, na którym zasiadał bądź stał sędzia i sądził lud. Inni komentatorzy mówią o tym, że trybuna bema to jest trybuna sądowa, była to ława sądownicza sądu miejskiego w Imperium Rzymskim. Ale Wojtek Gojewski powiedział mi jeszcze jedną rzecz, że to greckie bema oznacza również podium. Podium, gdzie ludzie wchodzą na to podium i ktoś, kto jest sędzią, nadaje im nagrody za zasługi, które oni odnieśli. Bema bardzo często było podium sportowym. Czyli zawodnicy, którzy biegali, zawsze pierwsza trójka była na podium i to podium to jest również greckie słowo bema. Co to oznacza? Co to oznacza dla mnie i dla ciebie? Dla mnie i dla ciebie oznacza to tyle, że będziemy rozliczani z naszego życia, ale nie w kwestii naszego zbawienia, ale w kwestii tego, co zrobiliśmy ze swoim życiem. I to jest ważne, abyś zrozumiał. Przed Bema nie będziesz sądzony za swoje grzechy, ponieważ Jezus spłacił już twój dług. Każdy twój grzech zaciągał potężny dług w obliczu Boga. Twój dług był już tak wielki, ponieważ były rozliczane twoje myśli, twoje słowa, absolutnie wszystko. Ten dług był tak wielki, że to ty za te wszystkie swoje grzechy powinieneś wisieć na krzyżu. Ty. Nie Jezus. I pierwszy list Koryntian, 6:20. Paweł mówi tak. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Ceną za twoje zbawienie było życie jedynego i jednorodzonego Syna Bożego, którym był Jezus Chrystus. Tą ceną było Jego życie, tą ceną była Jego krew, ponieważ Biblia w Starym Testamencie mówi, że nie ma przebaczenia grzechów bez rozlania krwi. I nie umarł za moje i Twoje zbawienie żaden baranek, żadne zwierzę, żaden kozioł. Umarł za Twoje zbawienie Syn Boży. I kiedy będziemy przed tym tronem Bema, to będziemy rozliczani za nasze dobre uczynki i złe uczynki, ale pamiętaj, rozliczenie ze złych uczynków nie oznacza, że te złe uczynki mogą Cię wysłać do piekła. Nie. List Jakuba, 4:17, Biblia mówi tak. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. I to jest miażdżące. Posłuchajcie. Jeśli masz wiedzę, jak postępować szlachetnie, ale tak nie postępujesz, dopuszczasz się grzechu. Jakub mówi, jeśli ty wiesz, co jest dobre i tego nie czynisz, to jest grzech. Grzech to nie tylko nierobienie pewnych rzeczy, bo może tak, grzech to nie jest tylko robienie pewnych rzeczy, ale grzech to również nierobienie pewnych rzeczy. Podać wam naprawdę brutalny przykład? Bóg mówi do twojego serca, już czas dla ciebie, abyś się ochrzcił. A ty tego nie robisz. I Bóg mówi, chcę, żebyś się ochrzcił. Chcę, żebyś wszedł w przymierze ze mną, żebyś się ochrzcił. A ty tego nie robisz. Jakub powiedział, jeśli możesz dobrze czynić, zobaczcie, jakie to jest uczciwe. Jeśli wiesz, jak postępować szlachetnie, jakie to jest fair. Jaka Biblia jest fair. Jeśli wiesz, jak postępować szlachetnie, a tego nie czynisz, to dopuszczasz się grzechu. Bo to jest nieposłuszeństwo. Bóg nie rozlicza nas z tego, czego nie wiesz. I te złe uczynki bardzo często to są rzeczy, których nie robimy, a powinniśmy. Te złe uczynki to są rzeczy, które mogliśmy zrobić, ale ich nie zrobiliśmy. Te złe uczynki to jest między innymi to, że nie wypełniasz swojego powołania. To jest zły uczynek. To jest to, że źle zarządzasz czasem. To jest to, że źle zarządzasz pieniędzmi. To jest to, że źle odnosisz się do ludzi. To są te wszystkie złe uczynki. I będziemy sobie odkrywać, za co Bóg będzie nas rozliczał i będziecie chudnąć i stawać się coraz mniejsi. Tak jak ja, przygotowując to kazanie. I ostatnia rzecz. Kiedy staniesz przed Bogiem, przed Trybunałem Chrystusa, tronem Bema, to jedyne, co możesz stracić, to to, że nie otrzymasz nagrody, którą Jezus ma dla ciebie. Gdybym ja zajął się sprzedażą polis ubezpieczeniowych, gdybym ja zajął się sprzedażą filtrów do wody, gdybym ja założył sobie szkołę językową i zarabiał na tym naprawdę potężne pieniądze. Ja mówię teraz o sobie, chcę, żebyście zrozumieli. Ja mówię o sobie. I temu poświęciłbym moje życie. To wiem, że ominęłaby mnie nagroda w niebie. Bo pierwsza podstawowa rzecz, z której Bóg nas rozliczy, to nie do końca z tego, co zrobiłeś, ale z tego, co zrobiłeś ze swoim życiem w kontekście swojego powołania. Bo każdy z nas ma powołanie nad swoim życiem. Każdy chrześcijanin ma powołanie nad swoim życiem. I z tego będziemy między innymi rozliczeni. Zadam ci teraz takie pytanie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo dramatycznie. I Ja jestem człowiekiem, który uwielbia spacerować po cmentarzu. Dziwne. Ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi utwór pod tytułem Zegarmistrz Światła Purpurowy. Nawet zagrany przez Kazika. Nawet. Ja jestem człowiekiem, który lubi dużo myśleć na temat śmierci. I czasami, kiedy kładę się do łóżka, to czasami sobie wyobrażam, że to jest mój ostatni oddech. I wyobrażam sobie, że to jest mój ostatni oddech i za chwilę stanę przed Bogiem. To jestem ja. Właśnie ten profesor Wojtek Gajewski mi mówi, a to jest nas dwóch. Bo ja mam tak samo. Ja mieszkam koło cmentarza. Moje ulubione miejsce spacerów. Wiecie, to nie jest to, że ja pragnę umrzeć. To ja nie mam takiego pragnienia. Ale śmierć zawsze reflektuje bardzo mocno moje życie. Konfrontuje moje życie. Co ja robię ze swoim życiem? Czy moje życie zmierza w takim kierunku, że kiedy stanę przed Nim, to otrzymam od Niego to, co On chce mi dać? Że kiedy ja już umrę, to czy rzeczywiście usłyszę od Jezusa, biegu dokonałeś i wiary zachowałeś, a teraz wejdź tutaj do mnie i wypełniłeś swoje powołanie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj pomodlili się o taką jedną rzecz. Jeśli nie wiesz, czy jesteś zbawiony. Jeśli nie wiesz, czy jesteś zbawiony. Ktoś wie? Masz pewność, że jesteś zbawiony? Okej. Okay. To nie jest arogancja, to jest pewność. Apostoł Jan w swoim liście, w 5 rozdziale, 13 wersecie powiedział tak. To wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ja nie chcę... Zobaczcie. Polska ulica, ludzie chodzący po ulicy, kiedy ty powiesz, że ty wiesz, że jesteś zbawiony, oni od razu cię postrzegają jako człowieka, który jest arogancki i na pewno jesteś w jakiejś sekcie. Ale o tym mówi Biblia. Jan mówi, ja wam to napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I chciałbym, abyśmy dzisiaj na tym spotkaniu upewnili się, że jesteś zbawiony. O nie, ten ostatni tydzień spowodował, że o nie, to był kiepski tydzień, to był zły. Ja upadłem, ja zgrzeszyłem. Nie rozumiesz zbawienia. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy z Nim żyjesz i miałeś kiepski tydzień, to nie oznacza, że nie jesteś zbawiony. To oznacza, że jesteś zbawiony, pogubiony w tamtym tygodniu. Ale to nie oznacza, że przestałeś być zbawiony. Biblia mówi o tym, że Duch Święty poświadcza w naszym sercu, że jesteśmy Jego dziećmi. Masz silne przekonanie. Nie konsultowałem tego przykładu, ale użyję, bo on się ma potężnie do tego, o czym ja mówię. Wiele lat temu był z nami tutaj taki człowiek, który był tatą Adama Zasadnego, był mężem Ninki Zasadnej. Ja przepraszam, że tego używam. Jest Ninka z nami? Nie ma Ninek, że Adam jest. Pamiętam, to był czwartek. Wtedy właśnie Boguś, bo tak go nazywałem, ten człowiek doznał tak szczerego nawrócenia, tak totalnej przemiany, że rzadko kiedy można zobaczyć tego typu nawrócenie. I jakby w ten czwartek czuł w swoim sercu, że nadchodzi koniec. Rozmawiając z Nim, rozmawialiśmy o śmierci, rozmawialiśmy o kwestii zbawienia i siedzieliśmy, pamiętam, byliśmy wtedy właśnie u zasadnych i On spojrzał mi w oczy i pamiętam ten wzrok do dzisiaj. Z taką totalną powagą. Popatrzył na mnie i mówi: Sławek, czy ja jestem zbawiony? Ja mówię: Boguś, oddałeś swoje życie Chrystusowi? Tak, i to nie raz. Wiele razy. Mówię: czy ty jesteś pewny swojego zbawienia? Czy czujesz, jak Duch Święty to mówi do twojego? Tak, tak, ja wiem. Ale ty mi powiedz, będę zbawiony? Mówię: Boguś, będziesz zbawiony. Był czwartek. W niedzielę Boguś się ochrzcił i złożył świadectwo swojego życia. Wiecie, to nie było takie świadectwo nagrane 3 minuty. On złożył tak prawdziwe świadectwo, że ja już wiedziałem, dlaczego on to zrobił, bo on wiedział, że nadchodzi jego koniec. On miał problemy z sercem. To był przeszczep serca. Przeszczepione serce. I kiedy złożył to świadectwo, kiedy został ochrzczony, w nocy umarł. I pamiętam, jak w poniedziałek rano dostaliśmy informację, że Boguś nie żyje. To był szok, totalny szok. Z jednej strony normalny ludzki płacz, a z drugiej strony radość. Niesamowita radość, że ten człowiek zdążył. Zdążył. Nawrócił się, naprawdę się nawrócił. Oddał życie Jezusowi. I wiem, że to będzie jedna z pierwszych osób, którą spotkam w niebie. Jak on się nawrócił, ja już naprawdę miałem plan dla jego życia. Boguś, to będzie. Ale on już jest w niebie. W kontekście tego chcę ci zadać takie pytanie. Czy ty jesteś zbawiony? Czy ty jesteś zbawiony? Chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy jeszcze raz przyszli do Jezusa i oddali Mu dzisiaj swoje życie. I poddali wszystko pod Jego stopy. I powiedzieli: Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen. Niech to będzie Twój prywatny czas z Bogiem. Skłonić swoją głowę, ale potraktuj to poważnie. I powtarzaj za mną tą modlitwę. Tutaj chodzi o szczerość. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że wiele złego wydarzyło się w moim życiu. Że wiele razy zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Łamałem Twoje prawo i robiłem, co chciałem. Jezu, przebacz mi. Oczyść moje serce. Obmyj moje serce. I jedyne, co Ci mogę dać, to mogę poddać moją wolną wolę Tobie. Weź moje życie i prowadź mnie. Chcę naśladować Ciebie. Chcę wypełniać to, do czego Ty mnie stworzyłeś. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy dla Jezusa Chrystusa.